wiele treści zostało z tego, czym chciałbym się podzielić, tymi myślami, którymi chciałbym się podzielić, zostały już tutaj wypowiedziane i wyśpiewane. Byliśmy już na Areopagu i słyszeliśmy, o czym usłyszeli ci, do których apostoł Paweł przemawiał. A po tej jego mowie wielu powiedziało, że innym razem chcą go usłyszeć albo nie są zainteresowani w ogóle zmartwychwstaniem. Śmiali się ze zmartwychwstania. Mówili, że to jest poselstwo nie do nich. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy mówili, że innym razem. Na szczęście był tam niejaki Dionizy Areopagita i nasza, już myślę, mogę powiedzieć, siostra Dioniza. Oni uwierzyli w to przesłanie. Nie tak dawno, 2 tygodnie temu, obchodziliśmy wielkie święto, ważne święto. Wspominaliśmy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ja chciałbym, byśmy pozostali w tych klimatach i popatrzyli troszkę dalej, krok dalej na konsekwencje zmartwychwstania. Ale nie sposób nie powiedzieć o samym zmartwychwstaniu. Może najpierw otworzymy tekst, który będzie tym podstawowym tekstem naszym. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Może przeczytamy od 1 do wiersza 20. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też nasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Zmartwychwstanie. Mówimy o nieporównywalnym wydarzeniu z niczym. Jest to najważniejsze wydarzenie w całym wszechświecie. Apostoł Paweł kiedyś do Rzymian, na samym początku swojego listu do Rzymian, powiedział, że on jest ustanowionym synem, mówiąc o Panu Jezusie, synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. To święto w naszej kulturze zostało spłaszczone do jakiegoś zajączka, jakiejś koszyczki, jakiejś święconki, jakiś śmingus dyngus. Apostoł Paweł mówi, że temu tematowi poświęcił cały długi rozdział, że to jest najważniejsze wydarzenie. Koryntianie byli w jakimś niebezpieczeństwie. Ulegli prawdopodobnie tej kulturze, którą byli otoczeni. W tym samym rozdziale mówił, że złe rozmowy psują dobre obyczaje. Być może wiele różnych nieciekawych rozmów przeprowadzili swoimi sąsiadami, poczytali, posłuchali i ulegli pewnej niebezpiecznej kulturze. Dlatego apostoł Paweł mówi, że chce im coś przypomnieć. Przypomina im Ewangelię. No i zaczyna mówić o tym, że Pan Jezus był, umarł według pism, że był pogrzebany według pism, że był wzbudzony według pism. Przedstawia wiele świadectw, ale na początku dla niego jedno z najważniejszych świadectw, które przedkłada przed inne świadectwa, swoje osobiste i swoich przyjaciół, to było świadectwo samego Pisma, bo to wydarzyło się według pism. On został pogrzebany według pism, został wzbudzony według pism. Możecie sięgnąć do tych pism i możecie poczytać, czy tak się rzeczy mają. To świadectwo było ważniejsze niż osobiste świadectwa, bardzo ważne. Świadectwa spotkania z Panem Jezusem zmartwychwstałym. Kiedyś Pan Jezus w rozmowie właściwie podał taką przypowieść, takie wydarzenie, że był jakiś bogacz i Łazarz i ten, który dostał się w to nieciekawe miejsce, tam gdzie na pewno nie było Pana Jezusa, zaczął się modlić i mówi, żeby Abraham tam wysłał kogoś i ostrzegł jego braci. Może jak ktoś ze zmarłych powstanie, no to może uwierzą, bo jak zobaczą kogoś, kto z martwych powstał, to może mu uwierzą. I wtedy usłyszał takie zdania, że jeżeli Mojżeszowi i prorokom nie uwierzą, to choćby ktoś z umarłych powstał, to też będą mieli problem. Świadectwo Pisma jest niezwykle ważne. Ma niezwykły ciężar do tego, by argumentować. Co Pismo mówi, ten Stary Testament? Co mówił na temat zmartwychwstania? Czy coś mówił w ogóle? Pamiętacie Joba, który zawołał kiedyś tak: lecz ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że do Niego należy ostatnie zdanie, nawet jeśli chodzi o mój proch. Abraham wierzył, że Bóg ma moc wskrzeszać umarłych. Takie zostało wydane o nim świadectwo. Mojżesz. A to, że wierzył Mojżesz w zmartwychwstanie, a że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, gdy nazwał Pana Boga Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba. Nazywał Boga Bogiem żyjących. Izajasza ożyją Twoi umarli. Twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu. Daniel, wielu tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, drudzy na hańbę i na wieczne zatracenie. W psalmach czytamy również o tym, że wierzono w zmartwychwstanie. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim, ujrzę oblicze Twoje. Pan Jezus, jak zmartwychwstał i szedł z tymi uczniami w drodze do Emaus, to zaczął im mówić o konieczności swojej śmierci już jako zmartwychwstały, o konieczności swojej śmierci i zmartwychwstania i o swojej chwale, począwszy od proroków, od Mojżesza poprzez wszystkich proroków zaczął im wykładać, że to musiało się wydarzyć. A potem, gdy spotkał się z nimi jeszcze w tej komnacie i zaczął z nimi rozmawiać, to powiedział im, jest napisane, że Chrystus musiał cierpieć i że dnia trzeciego musiał być z martwych wzbudzony. Bo tak było napisane w pismach. To jest świadectwo pisma. Sięgnijcie do pisma. Zmartwychwstanie to jedna z bardzo ważnych doktryn. To taka Boża pieczęć. Poprzez zmartwychwstanie Pan Jezus został w jakiś niezwykły sposób wyróżniony. To ponieważ On był Bogiem. Jego śmierć nie mogła powstrzymać. Przed swoją śmiercią Pan Jezus 3 razy spotykał się z uczniami i powiedział, że zostanie zabity, ale po 3 dniach zmartwychwstanie. Zburzcie tą świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Dopiero po Jego zmartwychwstaniu, wspomnieni na to słowo, które powiedział Pan Jezus, jest napisane i uwierzyli Pismu. Świadectwo Pisma. Świat zdiagnozował Pana Jezusa, liderzy Izraela, jako kogoś niebezpiecznego, jako bluźniercę, jako zwodziciela. Pojmali Go, przybili, pogrzebali, postawili straż, zatoczyli jakiś potężny kamień przed grobowiec, opieczętowali i powrócili do normalności. No w końcu może być normalnie. W końcu możemy dalej ucztować. W końcu nie ma tego kaznodziei, który nas niepokoił swoim przesłaniem. Możemy dalej normalnie funkcjonować. Ale Ojciec, tak jak zapowiedział, po 3 dniach 3 poranka dał niezbity dowód, o którym już wcześniej Pan Jezus też wspomniał, że dany będzie znak, szczególny znak, znak Jonasza. Po 3 dniach zmartwychwstanę. I Ojciec obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. I czytamy, że Pana Jezusa widzieli Kefas, 12, potem 500 osób, potem znowu apostołowie, potem o Jakubie, że go zobaczył, no i sam apostoł Paweł powiedział. Wszyscy byli zaskoczeni jego zmartwychwstaniem. Oni byli na 100% przekonani, że to już koniec. Przecież setnik przebił jego bok. Setnik to był taki zawodowy diagnosta, który zakomunikował Piłatowi, że możemy już ściągnąć ciało, bo nastąpił zgon. Zgon stwierdzony. No i jak on mógł wrócić do życia? Jak to jest możliwe? Oni byli z tą myślą pogodzeni. Niektórzy już chcieli wrócić do swojego starego rzemiosła. Idźmy łowić ryby. Przecież było pięknie przez może 3 lata, ale no trzeba wracać. Trzeba na nowo układać sobie życie. Ale on się pojawił jako zmartwychwstały i ukazywał się przez 40 dni. Jadł z nimi, pił, chodził na spacery, mieli studium biblijne. Z tym, o którym Paweł powiedział, śmierć zwyciężył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiózł przed Ewangelię. Z takim wykładowcą mieli przez 40 dni spotkania biblijne. Czy Koryntianie mieli problem z zmartwychwstaniem Pana Jezusa? Nie. Oni wierzyli, że Pan Jezus zmartwychwstał. Owszem, to ujmowało ich serce. Ale był problem. Jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? No i jak? Jak wyście w ogóle wpadli na taki pomysł? Skąd wam przyszło to do głowy, że zmartwychwstania nie ma? Pan Jezus był człowiekiem, tak? Miał ciało, dotykaliście, chodziliście z Nim. Za życia chodziliście, jak On jeszcze żył, a po zmartwychwstaniu miał ciało? A Tomasz nie chciał włożyć swojego palca? Skąd taki pomysł? Jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Oni nie mieli problemu ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Oni wierzyli, że On zmartwychwstał. Ale ten werset pokazuje, że mieli problem. I to szczególnie z tym, że ich ciała mogą również kiedyś zmartwychwstać. I Pan Jezus i Paweł poświęca cały rozdział, 58 wersetów, temu, by pokazać, że oni też zmartwychwstaną. Pan Jezus był człowiekiem i zmartwychwstał. Śmierć pokonał, śmierć zwyciężył. Nieśmiertelność na jaśnię wywiódł. I w taki bardzo solidny sposób zaczyna argumentować. Potrzebowali takiego wstrząsu. Bo nasłuchali się swoich sąsiadów, a nie żyli według Pisma. I trzeba było powrotu do Pisma. A zagrożenie było bardzo realne. No to Paweł mówi, no to jeszcze raz, przeanalizujmy. Umarł, tak? Żył, umarł, był pogrzebany, zmartwychwstał według Pism. Po zmartwychwstaniu jadł z wami, pił z wami? Chodził? Wielu z was było świadkami tego. Znaczy, 500 braci to widziało, niektórzy jeszcze żyją. Z jednej strony wiedzą, potwierdzają, tak, Pan Jezus zmartwychwstał, ale z drugiej strony nam się to nie może przydarzyć. Nie, no nasze ciało nie, nasze ciało idzie w proch, zostanie zjedzone. To nie ma takiej możliwości. Z jednej strony potwierdzają, a z drugiej strony zaprzeczają. Pan Jezus tak, ale wierzący nie. Paweł kiedyś powiedział do Rzymian, jak myśmy wrośli w podobieństwo Jego śmierci, tak wrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Jakże możecie wpaść na taki pomysł, że nie ma zmartwychwstania? Skąd taka nielogiczność? Kto was omamił? A, może Hymeneusz i Filetos. Było dwóch takich. Zboczyli z drogi prawdy, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważyli wiarę niektórych. Uduchowili zmartwychwstanie. Jak się nawracasz, to przechodzisz z życia do śmierci i to jest takie zmartwychwstanie. A może jest prawda, ale nie o tym tutaj Paweł mówi. Grecy, a to byli sąsiedzi właśnie, uważali, że ciało jest bardzo złe, że to jest siedlisko zła, że to jest więzienie dla duszy, że to jest jakaś przeszkoda, że jeżeli ktoś mówi o zmartwychwstaniu ciała, to to jest właściwie nadzieja świń, tak powiedzieli. Niektórzy filozofowie nie chcieli nawet sobie robić portretów, żeby gdzieś tam ktoś nie zobaczył ich wizerunku, bo oni pogardzali ciałem. Koryntianie temu ulegli. Że to doczesne, fizyczne ciało jest po prostu złe. I że nie może być zbudzone. Śmierć jest końcem ciała. Grób, rozkład nie ma. No ale przecież zapytajmy naszych rodaków. Zostanę pochowany 2 metry niżej. To już jest koniec. Robale mnie zjedzą. Nie ma jakiejś nadziei. Apostoł Paweł miał taką niezwykłą mądrość i taką miłość do tych Koryntian, że poświęcił sporo czasu, żeby im to wyjaśnić. I pokazał różne argumenty. Ja tak wspomniałem właśnie też na Pana Jezusa, jak rozmawiał z Martą po wskrzeszeniu Łazarza. I właściwie to było przed wskrzeszeniem Łazarza. I gdybyś tutaj był, Panie Jezu, to by się to nie wydarzyło, Marta mówi. A Pan Jezus mówi, że Łazarz zostanie wzbudzony. A ona powiedziała, że wiem, że zostanie wzbudzony przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. I Pan Jezus musiał ją z tego takiego jej, takiej dobrej teologii, z takiego dobrego poziomu doktrynalnego ściągnąć na taki poziom osobisty i ją tak uszczypnąć. Marta, ja jestem zmartwychwstanie. Marta, ja jestem życie. Ja jestem zmartwychwstanie. Ja chcę tutaj tak osobiście z tobą, Marto. Rozumiesz? Tak, owszem, wszyscy zmartwychwstaną. Będzie taki dzień. Ale zrozum, ja jestem zmartwychwstanie. To na mój głos wszyscy powstaną z grobu. Marto, ja. I potem zaczyna apostoł Paweł mówić, pokazuje im takich 6 stopni, takiej ciemności. Coraz gorzej. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to przedstawia taką ponurą rzeczywistość. Przedstawia takie ponure, okrutne konsekwencje. Takie wręcz upiorne konsekwencje, jeżeli nie ma zmartwychwstania. Mówi tak. Bo jeśli o Chrystusie się opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą niektórzy mówić między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne. Daremna też wasza wiara. Daremne nauczanie. Daremna nasza służba. To jest próżne, to jest pozbawione sensu. To kazanie bez dobrej nowiny. To jest wielkie oszustwo. To szkoda czasu. W roku mamy 50, bo sobie sprawdziłem, 52 niedziele. No, nasze nabożeństwo trwa około 2 godziny. 52 niedziele razy 2 godziny, policzcie. A jeżeli ktoś jeszcze jeździ na czwartkowe, a na jakieś studium biblijne jeszcze, to ile godzin poświęcasz? A może sobie to przeliczysz razy tam ileś, nie wiem, 20 zł na godzinę, ile kasy w ogóle wkładasz w to. Jak to jest bez sensu po prostu, to jest daremne. To jest daremne, to jest twój zmarnowany czas, jeżeli nie ma zmartwychwstania. Każde słowo Pana Jezusa to jest kłamstwo. Powiedział, że idzie przygotować nam miejsce. Jak miejsce? Kłamca. Nie, on nie zmartwychwstał. Powiedział, że zmartwychwstanie, a nie zmartwychwstał. Nie wierzymy. To jest jedna, że daremne nauczanie, daremne kazania. W 15 wierszu mówi, że jesteśmy fałszywymi świadkami. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to jesteśmy fałszywymi świadkami. Jesteśmy kłamcami. Jesteśmy godni jakiejś pogardy. Cała Biblia to kłamstwo. Jesteśmy takimi biednymi, ślepymi fanatykami. No i przede wszystkim to, że fałszywymi świadkami. Powielamy jakieś kłamstwa. Bo on tam powiedział, że nie zostawi was sierotami. A jeżeli nie ma zmartwychwstania, zostawił nas sierotami. Kłamstwo. Kto miłuje ojca bardziej niż mnie? No jak mógł coś takiego powiedzieć? Taki kłamca. Idę przygotować wam miejsce. Kłamstwo. Jak może przygotować, jak jest martwy? A jeszcze temu na samym ostatku, w ostatnim oddechu powiedział temu, który wisiał obok niego, że dziś będziesz ze mną w raju. Jak mógł tak powiedzieć? Jeszcze na krzyżu skłamał. Banda kłamców. Winni składania fałszywego świadectwa. Jeśli nie zmartwychwstał, to nie może niczego zaoferować. Ani nam żyjącym, ani tym, którzy umarli. To strata, to bezsens, to no coś strasznego. No. Naobiecywał tyle, no i wszystko okazało się kłamstwem. Słusznie nazwali apostoła Pawła w Atenach, że był bajarz, jeżeli nie ma zmartwychwstania. Posłuchamy tego bajarza. Dobra, niech powie, co ma do powiedzenia. W 16 i 17 wierszu czytamy, że daremna nasza wiara. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, daremna nasza wiara. Jaki ratunek? Dalej jesteśmy po prostu w grzechach, mówi apostoł Paweł. Wymazał obciążający nas list dłużny? Jak wymazał, jak nie zmartwychwstał? Jak mógł wymazać? Był takim samym grzesznikiem jak my. Dalej niezbawieni. Jedno wielkie nieszczęście. Nie zmartwychwstał. To znaczy, że grzech go pokonał. Że jest mocniejszy wróg. Że jest wróg, który odniósł zwycięstwo. Że on nie jest najmocniejszy. Że nie uporał się z grzechem. Że nie może pomóc nam w rozwiązaniu grzechu. Że nie zapłacił za grzech. To my musimy zapłacić wieczną śmiercią. Nie ma zmartwychwstania. Nie ma rozwiązania naszych problemów. Wiecie, jak arcykapłan wchodził do tego miejsca najświętszego raz w roku i żeby ta ofiara mogła być przyjęta, to co musiało się wydarzyć? Arcykapłan musiał wrócić żywy. A Pan Jezus ze swoją krwią wszedł i wrócił jako zmartwychwstały na dowód, że wykonało się, że ratunek możliwy, że zmartwychwstał, że jest. Jest Ewangelia, jest dobra nowina. Nie musimy umierać w swoich grzechach. A jeżeli nie ma zmartwychwstania, umieramy w swoich grzechach. Jeżeli nie zmartwychwstał, to Pan Jezus jest kolejnym jakimś guru. Bo co można od zmarłego oczekiwać? Czyli liderzy Izraela mieli rację. Modlitwa do niego, modlitwa w ogóle nie ma sensu. To jest wiara w jakieś obietnice, ale jakie obietnice, których nie może spełnić? A ci, co zasnęli, dalej Paweł mówi, na co oni mogą liczyć? Ci bohaterowie z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, to głupcy, ich wiara to śmiechu warta. Po co tyle cierpień? 19 wiersz. Jesteśmy najbardziej pożałowania godni, jeżeli w to wszystko wierzymy. Oszukujemy samych siebie, oszukujemy innych, godni pożałowania. Jedno wielkie nieszczęście. Możemy naszym przyjaciołom powiedzieć, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi, czasami jak im zwiastujemy Ewangelię, że słuchaj, miej litość nade mną. Po prostu ja jestem pożałowania godny. No wiesz, wierzę sobie w coś, co jest nieprawdą. Możesz mnie tylko pożałować. Ale 20 wiersz. A jednak Chrystus zmartwychwstał. I to przesłanie zaczyna rozbrzmiewać przez cały Nowy Testament. A jednak Chrystus zmartwychwstał. że grzechy przebaczone, że nasza służba ma sens, nasze zaangażowanie ma sens, nasze uczestniczenie w nabożeństwach ma sens, nasza pomoc na Ukrainę ma sens. Jesteśmy wiarygodnymi świadkami. Apostoł Paweł, nawet trochę dalej, bo dobrze by było w domu przeczytać do końca ten rozdział, bo on tą myśl rozwija, potem pokazuje, jak te nasze ciała będą wyglądać i co się tam będzie działo z tymi ciałami. Apostoł Paweł w 30 wierszu powiedział, po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo, ale jeżeli on zmartwychwstał, to możemy się narażać na niebezpieczeństwo. I w 32 wierszu mówi, że nawet z jakimiś dzikimi zwierzętami w Efezie, nawet tych ludzi takich zacieczewionych nazwał takimi dzikimi zwierzętami w Efezie. Ale on był gotowy, bo Chrystus zmartwychwstał, on żyje. Był gotowy walczyć, bo miał niezwykłą perspektywę. Ci, którzy wcześniej pouciekali, pozamykali się w swoich domach, teraz są nie do poskromienia, bo każde Jego słowo jest prawdą. Każda Jego obietnica nabiera niezwykłego znaczenia. Nawet ta najbardziej nieprawdopodobna, bo On ma wszelką moc. On nam powiedział, że mam wszelką moc na niebie i na ziemi. To jest prawda. On jest księciem życia. On jest alfa i omega. Piotr powiedział, słuchajcie, jesteśmy zrodzeni do nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jego. Mogli stać przed sądami, królami, cesarzami, katami, rozpalonymi piecami, przed lwami, przed piłami tępymi, byli rzucani na pożarcie, byli oblewani smołą i służyli jako pochodnie. Ale kto nas odłączy, Paweł powiedział, od miłości Chrystusowej? No kto? Takie retoryczne pytanie. Kto? Śmierć? On zwyciężył śmierć. Przez Ewangelię na jaśnie wywiódł nieśmiertelność. Tego Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Ten, który niedawno zaparł się przed małą dziewczynką. Pierwsze jego kazanie. Tysiące ludzi. Jak zobaczył zmartwychwstałego, jak zmartwychwstały się do niego przytulił, to on nie mógł inaczej i powiedział tak. Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Ludzie byli poruszeni do głębi tym kazaniem. Co mamy czynić, Piotrze? Nawracajcie się. I tak poprzez całe dzieje apostolskie, w trzecim rozdziale, my jesteśmy świadkami tego, że 15 wiersz, zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. W każdym kazaniu, w dziejach apostolskich jest podkreślona ta myśl. On został wzbudzony. W piątym rozdziale, 30 wierszu. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. W 10 rozdziale, ja tak pobieżnie, ale to praktycznie w każdym rozdziale jest podkreślona ta myśl. 10 rozdział, 39 wiersz, jak kazanie Piotra znowu. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. 13 rozdział, 39 wiersz. I że w Nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony. W tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. To nie ten wiersz. 29, przepraszam. Każdy zaś... 13, dobra. Każdy zaś... Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z krzyża i złożyli w grobie, lecz Bóg wzbudził go z martwych. A potem jak apostoł Paweł stał przed Agrypą, to powiedział mu tak, dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wzbudza umarłych? Dlaczego wy tak uważacie? A to, że Chrystus zmartwychwstał, wy o tym wiecie, a to się nie działo w jakiejś zapyziałej wsi. To tutaj, w Jerozolimie się działo i ty, Agrypo, wiesz o tym. No i w tym 17 rozdziale, który Alek dzisiaj przeczytał, również musiał im, tym filozofom w tym mieście uniwersyteckim, powiedzieć tak, Bóg wprawdzie puszczał płazem czas niewiedzy, lecz teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Wyznaczony jest dzień. My sobie czasami w naszym kalendarzu na cały rok wyznaczamy jakiś dzień. Po coś tam jakieś ważne wydarzenie. Apostoł Paweł im też powiedział, Bóg wyznaczył dzień. Na czerwono w kalendarzu. Jakiś dzień. Wyznaczony dzień. Dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie. Przez męża. Przez Pana Jezusa. Który został potwierdzony, to zostało przez zmartwychwstanie. Przez wskrzeszenie go z martwych. Bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Pewien żeglarz dawno temu, to był XVI wiek, przed egzekucją swoją, to był wierzący człowiek, napisał w swojej Biblii tak. Z tej ziemi, z tego grobu, z tego prochu Bóg mnie podniesie. Inny, już bardziej współczesny kaznodzieja, kiedyś przejeżdżał przez miasto i zobaczył, że na jednej firmie był taki duży napis, przeniesione aż do zakończenia renowacji. I jak umierał, to kazał sobie na swoim nagrobku, i tak jest napisane na jego nagrobku, a brat Harry kazał sobie tak napisać. Zbawiony przez łaskę Bożą i przeniesiony na inne miejsce, aż do zakończenia renowacji. Paweł powiedział do Filipian, przemieni nasze znikome ciała w postać podobną do Jego ciała, tego zmartwychwstałego. Podobne do uwielbionego ciała. Jak to uczyni? Tą mocą, którą też wszystko sobie poddać może. To ciało będzie takim ciałem podobnym do Pana Jezusa. Zresztą w tym rozdziale, jak sobie w domu na spokojnie przeczytamy, to wyczytamy coś takiego, że będziemy do Niego podobni. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy nosili obraz niebiańskiego w 49 wierszu. Będzie różnica w tym ciele, będzie do rozpoznania. Ale skoro wierzymy, że Pan Jezus był człowiekiem i zmartwychwstał, to tak wrośliśmy w Jego śmierć, tak wrośniemy również w Jego zmartwychwstanie i On swoją mocą, którą wszystko sobie poddać może, sprawi tak, że nasze ciała również zostaną wzbudzone z prochu, ożywione. Jeśli ustami swoimi wyznasz, to będzie taki czas, że kiedyś będziesz miał takie te chwalebne ciało. Jeżeli twoje ciało jest dzisiaj świątynią Ducha Świętego, jeżeli jest tam to Boże nasienie, to jądro zmartwychwstania, to kiedyś to ciało będzie też zbudzone, chwalebne ciało, jak aniołowie. Jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, jak słońce. Co to za niezwykła, cudowna perspektywa. To, co stało się dla jednego człowieka, może nastąpić dla tych, którzy umiłowali tego, który za nich umarł. A może sądzimy tak jak nasi sąsiedzi, że to jest niemożliwe. Tak jak całe nasze otoczenie. Może ta przyziemna atmosfera jest nam milsza, bliższa. A może zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Może wolimy gnić gdzieś tam w błocie, z którego zostaliśmy wyciągnięci. A szatan nam może szeptać do ucha, tak, to nieprawda, to niemożliwe. Nie ma takiej mocy. Ale Pan Jezus zmartwychwstał. Inny kaznodzieja powiedział tak, jesteśmy bardziej pewni, to był Thomas Watson, jesteśmy bardziej pewni, że powstaniemy z naszych grobów, jak z naszych łóżek. To nie koniec życia, ale wejście do prawdziwego, do normalności, możemy powiedzieć. To w przypadku wierzących, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że niewierzący również zostaną wzbudzeni. Ich ciała były ciałem grzechu, bez Ducha Świętego, bez tego jądra, ale było tam nasienie diabelskie. Nie uwierzyli w zmartwychwstałego, nie wyznali swoimi ustami, nie poszli za Jego głosem, nie uwierzyli w świadectwo Pisma, nie uwierzyli w świadectwo tych, którzy zobaczyli Go zmartwychwstałym. I uczciwie musimy powiedzieć, płacz, zgrzytanie zębów, tak mówi Pismo. Ja czytam tylko to, co według Pisma. Najgłębsza ciemność, wieczne zatracenie, jakiś piec ognisty, wieczna kaźń, robak, który nie umiera, jezioro ognia, dym ich męki unosi się na wieki wieków. Wszystko według Pisma. Ale my dzisiaj mamy powody, wiele powodów. Jeżeli prawdą jest, że On zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. Jaką mocą? No Jego mocą, którą sobie też wszystko może poddać. Bo On powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Skłońmy nasze głowy.